Dziengarz
i literatka.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
W podcaście Księgarz
i literatka.
Witają Państwa Justyna Wydra
i Szymon Szwajger. Dzień dobry.
Już nie jesteśmy Krząszcz Brzmi w Trzcinie, szeleścimy w miasto brzmieniu. Bardzo dobrze, to było ciężko wymawialne.
I za długiej w ogóle.
Tak, dziękujemy redaktorowi naczelnemu za to, że nas natknął i nam zmienił. I że się zgodziliśmy w ogóle.
Sobie też dziękujemy.
Bardzo sobie dziękujemy.
Wszyscy jesteśmy super.
Ale ekstra. No dobrze. No w takim razie, skoro jesteśmy tacy ekstra, to przejdźmy do meritum od razu, co będziemy tu ściemniać. Przepraszam Państwa, ale jesteśmy w takiej ponuro żartobliwej atmosferze, taki nastrój się wytworzył, bo tu gdzie nagrywamy jest ciemno i taka lampka świeci.
I książkę z czaszką przyniosłaś, strasznie mi się to podoba, już nie wiem o czym jest, ale ma czaszki na okładce, musi być
kawałek.
Fajna.
Będzie no. Ci podobało. W każdym razie ja dzisiaj przyniosłam, bo w ogóle tak, natchnąłeś mnie.
No
dziękuję.
Proszę.
Ale znaczy, dziękuję i nie dziękuję, bo tak zaczęłam grzebać w koszach z tanimi książkami przez ciebie.
To jest fajne zajęcie.
No fajne, ale
wszystkim polecam.
Bardzo fajne i skusiła mnie książka, nie tyle sama książka, co skusiła mnie autorka, gdyż autorka, bo ja w ogóle dzisiaj przyniosłam dwie książki francuskie, które jedną przeczytałam, drugą akurat sobie czytam. I pierwszą książkę mam właśnie z kosza z tanimi książkami. Pani autorka nazywa się Jasmina Reza i jest autorką francuską i na podstawie jej dramatu pod tytułem Bóg mordu niejaki R. Polański nakręcił rzeź.
Wiedziałem, że tak.
No właśnie.
Gdzieś mi grało.
I ja tak od razu się przyznam, że jeszcze filmu nie widziałam. Ale to akurat u mnie nic takiego, bo ja z reguły oglądam filmy dopiero w momencie, kiedy one mają status stary film. To wtedy dopiero po nie sięgam. Na to, o przepraszam bardzo, mikrofon. Natomiast książki też staram się czytać stare. Dla odmiany. Ta jest chyba nie najświeższa. To jest powieść Szczęśliwi pozostaną szczęśliwi. Taka dosyć nietypowa, ponieważ to są takie monologi po kolei różnych związanych ze sobą ludzi. Niektórzy są małżonkami, niektórzy są kochankami, niektórzy są rodzicami, niektórzy na przykład są koleżankami tych, którzy poprzednio mówili. No bardzo taki, no to taki światek francusko-paryski, gdzie się ludzie po prostu ze sobą ścierają, stykają. No głównie jak to Francuzi się zajmują, nie bójmy się tego słowa, współżyciem w różnych kombinacjach. Generalnie szczęśliwi pozostaną szczęśliwi, szczęśliwych to tu za bardzo nie ma.
Miałem pytać właśnie, czy ten tytuł to jest taki, okej, okay, ale domyślałem
przewrotny.
Się.
Mamy tu tak naprawdę jedną szczęśliwą parę małżeńską, taką, która się nie zdradza i jakoś tak w ogóle jest bardzo ze sobą zżyta, wszędzie się razem pojawiają i wszyscy im zazdroszczą. Do momentu, kiedy się nie okazuje, że ich jedyny ukochany syn wydaje mu się, że nazywa się Celine Dion, chodzi w szaliku i musi dbać o włos. Ląduje oczywiście w zakładzie dla osób z problemami psychicznymi. Natomiast książka ma takie bardzo dobre recenzje i z Guardiana, i z Telegrafa, z Daily Mail, Spiegla, także także te polecenia bardzo takie szeroko i widzę, że uznana przez odbiorców. Natomiast nie wiem, ja może po prostu nie jestem fanką takiej literatury, aczkolwiek na plus muszę jej oddać, że jak to u Francuzów, to jest wszystko zupełnie niełopatologiczne. Znaczy, ci wszyscy ludzie są intelektualistami. Każdy. Każdy jest.
A to jest taki Francuzi od czasów komedii ludzkiej, to mają takie, że dużo różnych typów w książce gromadzimy i pokazujemy. Czy to jest też na podobnej zasadzie,
tak,
że
tak,
różne
tak.
ludzkie typy gromadzimy w książce, jest ich dużo i każdy
nie
się
tylko
troszkę
te
od
typy,
różni.
Ale one jeszcze oprócz tego te typy
dają taką szeroką panoramę społeczną, staramy
tak,
się
ale
zrobić.
Odwołują się też do klasyków, do po prostu filozofów, no, do wszystkiego, co we Francji Francuzi uważają za najbardziej wartościowe, czyli to takie głęboko intelektualne są każdy z nich. I to jest myślę główna zaleta tej książki. Druga jest taka, że się szybko czyta.
Dlaczego tak jak książka lubiących książki?
francuskie. Francuskie książki, francuskie obyczaje. No to taki obyczaj francuski. Drugą, z kolei byłam w
Dawaj czaszki właśnie. Czaszki. No to obyczaj, okay, ale...
Byłam w bibliotece, co nie jest żadną zaskakującą sprawą. Natomiast zaskakujące było to, że pierwszy raz mi się trafiło teraz biblioteki, ponieważ nagrywamy to nadal w czasie koronawirusa. I dla mnie takim największym problemem z koronawirusem póki co jest to, że biblioteka jest zamknięta i nie mogę sobie pobuszować. I muszę polegać na tym, co pani w okienku mi poleci. A ostatnio trafiłam na taką panią, która nie miała za bardzo do mnie cierpliwości i nie bardzo może była zajęta, dużo osób było, czekało, może po prostu była głodna, albo nie wiem, miała książkę do czytania i przeszkadza. Nieważne. W każdym razie musiałam coś wybrać z tych książek, które mi poleciła i czaszki mi się spodobały.
Są czaszki, powiem tutaj, jakie są czaszki, jest trumna, łopata jest.
Jest łopata, jest urna, jest zapałka zapalona.
Już opowiadaj.
Jak powiem, że jeszcze, że jeszcze oprócz tego mamy ćmę i nagrobek z napisem RIP, to już myślę, że Państwo będą wiedzieli, że jest to pewien rodzaj literatury makabrycznej. Książka Juliana Baliego, mam nadzieję, że dobrze czytam, bo to francuski grabarz, albo właściwie może trochę mu ujmuję, bo jest to nie tyle grabarz, co jest to pracownik zakładu pogrzebowego, który jest w randze mistrza ceremonii.
Nekrospecjalista.
Nekrospecjalista od nekrosytuacji.
Nekromanager nawet.
Nekromanager. Książka nosi tytuł zresztą Nekrosytuacje, czyli perełki z życia grabarza. Jest bestsellerem we Francji. I to są naprawdę takie różne urywki z życia grabarza. Od momentu, kiedy zatrudnia się. Ale nie tylko, to są nie tylko. Znaczy ja nie wiem, czy ten autor naprawdę jest grabarzem, bo nie mam pojęcia. Natomiast pisze o tym bardzo. Większość opowieści jest zabawnych. Nie każde dotyczy jego, niektóre dotyczą gdzieś tam jego znajomych. Też trochę się dowiedziałam, bo znowu to jest francuska książka, więc ona to w ogóle tutaj, w ogóle ten grabarz jest, ten francuski grabarz wspina się na wyżyny w ogóle intelektualne i Balzac i wszyscy po prostu francuscy pisarze, myśliciele tutaj występują. Oczywiście muzyka i tak dalej. Natomiast fajnie pokazuje Francję. Na przykład jest taka opowieść, w której mistrz ceremonii, który był przez jakiś czas w Paryżu, wrócił do Normandii i tam w Normandii jest pogrzeb jakiegoś normandzkiego, takiego ważnego człowieka i pełna sala pogrzebowa ludzi, bo tam jeżeli pogrzeb nie jest kościelny, a większość nie jest, to prowadzi go mistrz ceremonii, nie prowadzi go ksiądz, czy jakiś pastor, czy inny duchowny, tylko mistrz ceremonii. Ten mistrz ceremonii zaczyna przemowę do tych Normandczyków zgromadzonych tak: postaram się, żeby odprawić pogrzeb jak w Paryżu. I w tym momencie po prostu
nie ma, to nie jest dobre wejście.
Wściekłych par oczu wypala mu po prostu dziurę w głowie. Więc tak.
Nie zrobił researchu normalnie przed tym.
Chyba się po prostu nie ugryzł w język. No. Także tu jest sporo takich perełek, natomiast też są bardzo, bardzo ciekawe. Widać, że człowiek jest bardzo dowcipny, super to pisze. To są bardzo krótkie takie historyjki. Niektóre kilkustronicowe, niektóre wręcz takie anegdotki kilkuzdaniowe. Na przykład ja tu jedną przytoczę. Każda ma tytuł. Nie wszystkie niestety są takie dla nas do końca i od początku zrozumiałe. Powiedziałam, że niektóre mnie nie śmieszą, ale to pewnie wynika z tego, że po prostu nie znam specyfiki. Nie znam specyfiki.
No, francuska nekrobranża nie jest jakoś powszechnie znana.
Natomiast po prostu brakuje tu troszeczkę przepisów niektórych, ale może nie jest to jakiś wielki problem. Chciałam przytoczyć jedną taką opowiastkę pod tytułem Wyczucie słowa. Asystent pogrzebowy był szczęśliwy. Piątek, 18. Przed nim pierwszy od miesiąca prawdziwy weekend. Wolna sobota i niedziela. W doskonałym nastroju szedł korytarzami zakładu pogrzebowego, zmierzając na parking i mijając rodzinę, która przyszła załatwić formalności. Odruchowo rzucił więc radosnym tonem: udanego weekendu, do poniedziałku. No, cóż. Grabarz też człowiek.
Humor postmortem mamy.
Humor jest, tak. Jeszcze wspomina na przykład, jakie jest najczęstsze pytanie, jakie słyszy, kiedy ludzie się dowiadują, że jest pracownikiem zakładu pogrzebowego. A widziałeś już trupa? No są oczywiście także takie opowieści mniej wesołe, mm-hmm. jak o panu, który się rzucił pod pociąg, trzeba go było na odległości 500, na dystansie 500 metrów zbierać. A i tak jedna ręka się znalazła dopiero w Niemczech.
Więc powiem ci, ja mam serdecznego kolegę, który pracuje w tej branży. A dobra, nie będę może tych anegdotek opowiadał.
No dawaj.
Nie, no nie będę, nie będę, ale tak, opowiadał. W pewnym razie są na przykład, wiesz, są całe szkolenia na przykład z prawidłowego przebiegu kremacji. Mhm. I tam, nie wiedziałem, że na przykład sporo człowieka zostaje, bo to chyba z 5 kilo z haczkiem i jest tych wszystkich rzeczy, które ten, tak mniej więcej jest definicja, jest na to, wiesz, jest to rozpisane, no
to
w jakichś podręcznikach.
Tutaj jeszcze nie znalazłam.
No. A pozostałe anegdoty właśnie takie soczyste. Może jednak nie. Niech państwo sięgną po książkę.
Po książkę, tak. No tutaj jest na przykład z takich śmiesznych anegdot jest taki, no na pewno nie jest prawdziwy kodeks. Znaczy po pierwsze tak, grabarze na przykład we Francji starają się nie używać, czy grabarze, czy pracownicy zakładu pogrzebowego zwrotu dzień dobry.
No to trochę no, to zrozumiałe, tak, to nie są.
No więc super tu oddaje autor to, jak rodziny się potrafią na przykład nienawidzieć nad trumną, jakie są podziały i jak to wszystko wygląda, to myślę, że to jest dosyć uniwersalne. Ciekawe są takie oryginalne osoby, ciekawi są na przykład skąpcy. Facet, któremu spalił się brat i żona, zginęli w pożarze domu i widać, że facet jest taki, przychodzi już, widać, że jest niesympatyczny i w pewnym momencie rzuca, mówi, że właśnie brat sobie życzył kremację, ale no pożar już zrobił za was część pracy, to chyba mi ujmiecie z rachunku. No tak, no śmiejesz się, tak, no, jak czytasz to.
No tak. No.
Ale no i on, ale, aha, no, on tu wspomina...
Śmieję się, bo na szczęście nie znam tego pana, wiesz. No,
chyba byś nie chciał. Ale w każdym razie tutaj pan autor prosi, żeby nie traktować serialu 6 stóp pod ziemią jako instrukcji pracy w zakładzie pogrzebowym, bo to tak nie działa. Przytacza też jakby kodeks tego, jak należy się zachować, jeżeli ktoś się obudzi. Jak należy, trzeba go kocykiem okryć ciepłym, miło do niego mówić.
Tak, to się często zdarza, bo wiesz, to dotykasz mojej traumy z dzieciństwa, no, się całe życie tego bałem.
O tym
że
nie
się
pisze.
Nie obudzę, wiesz.
O tym no. nie piszę, natomiast piszę, że jeżeli obudził się ktoś, kto już został zabalsamowany, chociaż Francuzi nie używają terminu zabalsamowany, tylko tam nie pamiętam.
Nie wymaga daleko idącej ingerencji jakby w jedność
tak, usuwa się krew i wpuszcza się tam formalinę, natomiast jeżeli ktoś taki się obudzi, to należy uciekać.
Tak,
to znaczy, że to okay. jakieś zjawiska paranormalne, no. więc tak to. No więc dwie takie francuskie książki, jedna w francuskim stylu, takim jaki bardzo lubię, czyli intelektualny, ale bardzo dowcipny i taki lekki, z elementami grozy, ale raczej powiedziałam, że zabawny. Natomiast druga, no... Dobrze, że była krótka. Pani
z kosza, no Rezano. Wiesz, książki z kosza to jest taka...
Tak, wydana przez Sonię Dragę, ładnie wydana, nie mogę powiedzieć ładnie przetłumaczona, to się liczy na plus, w twardej oprawie, zresztą obie są w twardej oprawie, więc ciekawe. I te nekrosytuacje to jest nowość. To jest, znaczy nie taka bardzo nowość, bo pożyczamy z biblioteki, ale w bibliotece była to nowinka. Także...
To no z nowości, tak, no nowości... Jest koniec roku, więc teraz nowości po prostu, wiesz, napiętrzają się.
Tak.
Tu nowy Twardoch, tam nowy Dukaj, tam
no
jeszcze
właśnie.
Coś.
No właśnie, będziesz czytał Twardocha?
Będę czytał Dukaja.
Dukaja, właśnie. Miałam nadzieję, że przeczytasz za mnie Twardocha.
Nie, będę czytał Dukaja na pewno, bo jako fan, znaczy wiesz co... Tak, tym bardziej, że to no, na jeszcze nawiązanie jakiejś dodalki, więc najlepszej polskiej powieści.
A jaki będzie tytuł nowego Dukaja?
No przestań, no bo teraz mi wstyd, bo nie pamiętam. No i ona już jest ta książka, wiesz?
Ja muszę sprawdzić, bo ja Dukaja bardzo, bardzo lubię, przy czym ja go lubię za ostatnią, ten esej taki dotyczący...
Ja go lubię za wszystko, poza podpisaniem się na liście poparcia na Jacka Komudy, to za całokształt. No i ciekaw jestem, bo recenzje zbiera różne ta książka.
Czekaj, znajdziemy tytuł.
Natomiast no to tak przeglądałem, tak, no jest to jak u Jacka Dukaja mocno erudycyjna rzecz.
Imperium chmur?
Tak. Tak, dokładnie.
Już jest na
Allegro. Ale nie będziemy o niej gadać, no bo jeszcze jej nie czytaliśmy.
Wszyscy tak robią, nie czytali, już gadają.
Natomiast opowiem o książce, którą czytałem i której nie przyniosłem, bo ją mam w serduszku.
A.
Zawsze ze sobą.
Zmieściła się?
No wielkie serce.
Okej.
Okay. Proszę cię. Wiesz co, bo takie... Zorientowałem się, że takich kluczów mamy kilka do tych audycji naszych, czy podcastów, okay. czy nagrywek, bo przynosimy rzeczy nowe, przynosimy rzeczy właśnie gdzieś tam, które wpadły nam w ręce w koszu, mm-hmm. albo przypadkiem, albo...
No ja w większości tak czytam.
Na tyle fajne się okazały, że fajnie o nich mówić i mówimy o swoich książkach najulubieńszych.
Ukochanych, tak.
No i to jest taki case, jak to się mówi w korpomowie, bo... To jest książka, która w ogóle jak się gdzieś takie łańcuszki są różne. Wymień 10 książek, mm-hmm. które są dla ciebie najważniejsze. Więc ona się zaskakująco trochę dla mnie w sumie pojawia u wielu moich znajomych. I to jest książka pana Edmunda Niziurskiego. Siódme wtajemniczenie.
Yeah.
Czytałaś?
No jasne.
I dla mnie, wiesz co, to jest rzecz taka, bo... jest taki klub, który wie o co chodzi.
Mm-hmm.
I na poziomie takim bez słów my się rozumiemy. Jest,
oczywiście.
Jest taki, który jakby... To dla mnie dziwne, są ludzie, którzy to czytali. Mówię, ja fajne takie, no. Niziurski to trochę to jak Nienacki, nie pan samochodzi. Taka książka dla literatura dziecięca, gdzieś tam to, wiesz. No i tak mi się trochę mi jest smutno, bo byłem też w bibliotece, jak jeszcze można było szperać w bibliotekach i wziąłem sobie z drżeniem rąk, w ogóle wypatrzyłem... Awanturę w Niekłaju i mm-hmm. w ogóle zachwycony. Niosona i pani bibliotekarka powiedziała, że nikt już nie kuma w ogóle nic.
No prawda?
Dzieci nie rozumieją, dzieci, dla dzieci to jest w ogóle nie...
To trudne. Znaczy nie, nie, nie ta rzeczywistość już zupełnie.
To jest takie, one są takie... Tak, myślałem o tym, one są takie wyabstrahowane trochę z realiów. Z
są,
strony.
Są, ale może język.
Może język, no to szkoda, bo to jest piękny język właśnie. On się odróżnia od całej reszty tych mm-hmm. młodzieżowych, to od... Psujesz mi plan, miałem precyzyjnie rozłożoną narrację i wiedziałem, co chcę mówić. Pan i znowu cicho. Się będę... Już po wszystkim. Bo język tak, to jest język w ogóle, to jest fascynujące u niego, że te dzieciaki, których on pisze, one mówią jak dorośli. Inaczej, mówią pięknie. I mówią rzeczy mądre i są niegłupie i on traktuje te dzieciaki, o których pisze i dla których pisze też bardzo... serio.
Poważnie, tak.
Serio,
tak.
To nie znaczy, że książki są serio, bo wręcz przeciwnie. Uh-huh. To jest, są perły humoru takiego, wydaje mi się, które się nie zestarzą. Poza jakimś kontekstem czasowym i tym działa cały czas. Czego niestety nie widać w filmach, które są kręcone na ich podstawie. Bo te filmy straszną krzywdę robią. Książką pana Niziurskiego. Wszystkie chyba, nie wiem.
Wszystkie poza, adaptacje?
Poza pierwszym serialem, wszystkie adaptacje poza chyba pierwszym o Marku Piegusie jeszcze mm-hmm. o starękim. To straszne. No ale wracając do siódmego wtajemniczenia, ponieważ to jest chyba najlepsze. No szczyt, on był bardzo płodnym autorem.
No właśnie sobie próbuję rozdzielić, co napisał on, a co napisał Bagdaj.
I no teraz to też miałem... zupełnie. Ja, dla mnie
uwaga, jest... czarny parasol, to Bagdaj. Był Bagdaj. Mm-hmm. Tajemnica zielonej pieczęci.
Ani jeden, ani drugi.
Jeszcze ktoś inny?
Jeszcze ktoś inny. No.
Stawiam na Tolka Banana.
Ach, daj.
Sposób na Alcybiadesa.
Niziurski.
Dobrze.
A to nie rób mi quizu, wiesz. Generalnie Niziurski napisał wiele, był bardzo płodnym człowiekiem. Pisał dla dorosłych, pisał dla młodzieży, przy czym dla młodzieży książki są stare lepsze niż książki dla dorosłych, które popełnił. Wszyscy pisarze w zasadzie, a w ogóle wielu pisarzy przyznaje się do tego, że był dla nich ważny i gdzieś dla mm-hmm. nich inspiracją. Takich, którzy gdzieś tam w tym panteonie literackim polskim są wyżej zdecydowanie. No Pirch w ogóle mówił, Jerzy Pirch świętej pamięci, że Niziurski to był nasz Marquez Cortázar i nikt tak u nas w ogóle nie przeszczepił tego realizmu magicznego. Nie tyle nie przeszczepił, co nie wymyślił go mm-hmm. na nasz sposób, co on. No i trochę tak jest, bo to Siódme wtajemniczenie to jest książka naprawdę niezwykła.
Może nie wtajemniczonym byśmy tak...
Wiesz co, no, próbuję co zrobić.
Kawałek
jak
fabuły?
Nie, o fabule nie ma co mówić, bo to jest lot zupełnie niebywały, bo tam autor puszcza się zupełnie na pale fantazji. Dlatego to jest książka absolutnie nierealistyczna. Mm. Kompletnie. Dzieją się rzeczy niebywałe zupełnie. Niezwykłe, przy czym jest tam też taka szkatułkowa troszeczkę narracja, mm-hmm. budowa tego. I tam jest historię w historii, jest książka w książce. No niesamowita rzecz zupełnie. Tam jest... Rzecz się dzieje na Śląsku. w miejscowości Gnypowice, wymyślonej przez autora, gdzie w szkole szkołą trzęsą dwa uczniowskie gangi. Tak to powiedzmy, oczywiście to nie są gangi w rozumieniu dzisiejszym.
Bandy.
Bandy, bandy chłopackie. Matusków i blokersów. Przy czym blokersi to są napływowi, matuskowie to są tutejsi. To nie jest jakoś mocno zaznaczone, ale to czuć.
No jakbyśmy to znali. Napływowi za Piastem, a miejscowi za Górnikiem.
Mówię, to jest kompletnie wyabstrahowane. Ja poza tym to jest zupełnie poza realiami jakimiś. Co jest fantastyczną zaletą tej książki. I to jest taka, siódme w tajemniczeniu, to jest taka historia właśnie jednego dnia z życia bohatera Gustawa Cykorza, który przechodzi w jednym z tych gangów inicjację. Taką w masońskim stylu, w takim rycie zupełnie, gdzieś tam wiesz, prowadzą go po hałdach do podziemi, tam mu zawiązują oczy, dokonują się te różne wtajemniczenia. I to jest napisane tak, jak ktoś w recenzji czytałem, że super fajnie i młodzieżowo, ale naprawdę gdyby troszeczkę przestawić akcenty, to byśmy zostali zupełnie inną powieść. Recenzja zresztą się nazywa Ubik na Śląsku w ogóle. I tam... No i mówię, to jest powieść niebywała, bo tam po prostu jest taki lot psychodeliczny zupełnie. Jest to cały czas książka dla dzieci.
No jest, bo tam jej akurat nie pamiętam fabuły, ale pamiętam z tej atmosfery tych książek.
Treści,
no więc tak właśnie, naprawdę. Ale pamiętam z atmosfery w ogóle tych książek wszystkich tych pisarzy właściwie z tamtych czasów, że te książki, tamte dzieciaki były takie mocno zarysowane. Oni mieli przeważnie, rodzice ich nie rozumieli, bo była taka różnica między jakby życiem rodziców a życiem dzieci, że one były kompletnie oderwane od siebie. Może też dlatego teraz już dzieci tego nie czytają, bo raz, że te fabuły są zbyt może skomplikowane, ta budowa książki jest zbyt wyrafinowana, a teraz tak się raczej linearnie prowadzi te narracje. Może. A z drugiej strony może już po prostu te realia, kiedy sobie nie wiem, rozerwiesz spodnie na płocie, to już nie jest, nie grozi ci wtedy od rodziców lanie.
To może dotyczyć wszystkiego. Ja się strasznie cały czas walczę z tym, żeby nie stawiać, ja już tego traktuję jako osobne zjawisko. To nie zestawiać go ani z Nienackim, ani z Bagdajem, ani z Orzegowską. To są zupełnie inne książki.
No nawet
ale... Nawet te książki, które są mi do młodzieży adresowane i takie najbardziej w tym kanonie literackim osadzone, no jednak mają coś takiego jak, wiesz, nie wiem, Tove Jansson, tak? Mominki, które możesz czytać równie dobrze, mając od 50 i znajdziesz w nich coś fajnego i mądrego. I to
no tak, Mominki się nie starzeją.
Nie przeczytasz pana samochodzika w wieku lat 50, wiesz, bo to cię odrzuci zupełnie, nie, to jest dramat.
Ale wiesz, że się przymierzam z templariuszy, bo to byli moi ulubieni.
Smutne, archaiczne w ogóle, wiesz, nie, no to jest rzecz, która została w PRL-u i w wieku lat 10.
Ale wiesz, ja czytałam już po PRL-u. Ja wiedziałam, że to należy brać wszystko w ten i że na przykład ten Ormo to nie jest fajne i że tam pewne rzeczy już nie są aktualne. Ja czytałam pana samochodzika dla historii.
Więc w siódmym tajemniczeniu historia to jest naprawdę historia jest nie do streszczenia. A w każdym razie nie chcę jej streszczać, żeby nie psuć zabawy, bo bardzo gorąco zachęcam do sięgnięcia. Ona w tej chwili, mówię, jest gdzieś na półkach literatury dla dzieci.
Nie trzeba się zapisywać.
Kolorową okładką taką, na której są jakieś dzieciaki. No, ona sugeruje w ogóle dorosłym, nie dotykajcie mnie, bo nie jestem dla was. Natomiast kto nie czytał, to odkryje lot zupełnie nieprawdopodobny w niej. Jest jedną moją ukochaną postacią w ogóle wszystkich chyba. Występuje na przykład jedynym dorosłym w ogóle. Tam trochę nauczyciele. Rodzice w zasadzie występują jedynym dorosłym, który się pojawia, jest Innocent Ankochlik niejaki. Który jest...
imiona.
Cudowne imiona, wiesz co, no, do tego też miał rękę niebywałą. Kadry Mieczysław Nieszczególny, Chryzostom Herlawy, to nie ma tam bohaterów, którzy się nazywają...
Normalnie.
Standardowo. Jego natomiast Innocent Ankochlik jest alkoholikiem, który leży na hałdach, tak miejscową, miejską legendą. Dzieci się go trochę boją, a trochę się nim fascynują. Czy dzieci, ja mówię cały czas dzieci, tak naprawdę ja sobie uświadomiłem podczas lektury, że gdyby wyjąć ten kontekst, że jesteśmy w szkole i to byli w ogóle ludzie, nie wiem, studenci na przykład, realiści,
równie dobrze by
zupełnie było. By to nie, bo to nie jest, nie w tym siła tej książki leży. Zupełnie niebywała rzecz, tam jest też taka na przykład opowieść o historia książki w książce. Jest historia książki, której nikt nigdy nie doczytał do końca. To jest tak niebywale sugestywna. Książka nazywa się niezwykłe przygody Anatola stukniętego na początku. I ma, tak działa na czytelnika, że jak jest gorąco, to czytelnik się poci. Jak opisuje bohater gdzieś tam głoduje, no to się wyżera lodówkę bezwiednie zupełnie nie ten. No i jest bardzo sugestywny opis snu Anatola, który ciągnie się przez 20 stron. Nikt tego snu nie przeszedł, wszyscy zasypiają w pierwszych dwóch, trzech kartkach, w związku z czym nikt nie wie, jak się niezwykłe przygody Anatola z tego na początku kończą. No i takich niezwykłości, takich naprawdę niezwykłości zupełnie kosmicznych w tej książce jest multum. Moim zupełnie serio wydaje mi się, że to jest jedna z najbardziej niezwykłych książek w ogóle w języku. Tak powiem.
No proszę. Ja ich aż tak nie pamiętam, tych Niziurskich, ale wszystkie czytałam po parę razy, tylko ja chyba tak strasznie dużo czytałam, nie zwracałam uwagi tak naprawdę, co czytam.
No to jest wyjątkowo, nawet jeżeli w całej twórczości Niziurskiego ona się wybija. Koniecznie, no bo mówię, to jest naprawdę taki tamten realizm magiczny, a w zasadzie już nawet nie realizm magiczny, jest każdej kartki się sączy, to jest fantastyczna.
Czy ja w ogóle strasznie lubię realizm magiczny, to jest, nie lubię tego w wydaniu południowoamerykańskim, tego nie lubię, bo on w ogóle, jakoś no w ogóle usypia mnie.
Przeczytaj Siódme w tym bo reszta jest doskonała oczywiście też, natomiast rzeczywiście no to jest taka literatura.
Perełka.
Tak, bo te pozostałe książki, świetnie się je czyta. Teraz też jak już
człowiek. Jaka szkoda, że dzieci nie mają tego jako lektury szkolnej.
Nawet nie wiem, czy mają, czy nie mają, czy docenią, czy nie docenią, wiesz, no to jest, no mówię, to jest gdzieś fajnie, trochę Krzysztof Warga próbował zresztą, bo napisał taką biografię, Księga Starych Urwisów, i próbował go właśnie z tej półki, tak, której ugrzął z literaturą dla dzieciaków wyciągnąć. No, ja polecam.
Okej.
Okay. Naprawdę.
No, zresztą Warga też lubi sięgać po realizm momentami. Pamiętam, czytałam taką jego powieść, która się zaczyna katastrofą lotniczą i potem już jest tylko...
Jest też psychofanem Niziurskiego, co jakby w naszych rocznikach jest... Tak naprawdę Kinga Duny też napisała kiedyś w innej recenzji, że no raczej chłopackie to jest.
No chłopackie, no.
No i to trochę miała rację. Natomiast
zawsze miałam nadzieję jako mała dziewczynka, że jak będę grzeczna, to wyrosnę i będę dużym chłopcem, no.
No i proszę, jak nikt się
na tych
udało.
Książkach się wychowała. Co te książki z człowiekiem robią? No dobrze, no miałam alternatywę, a nie z Zielonego Wzgórza, no hello. No. A no też więc. Jest bardzo dobrą książką. No i Muminy. Muminy są
uniwersalne. O Muminach trzeba zrobić
osobny odcinek. O Muminach zrobimy osobny odcinek, tak jest.
No,
dobra, to już kończymy, bo żeśmy trochę dzisiaj poględzili francusko-polsko, realistycznie, magicznie, nekropolitalnie i w ogóle. Dziękujemy Państwu bardzo za mnie. Mamy nadzieję, że nas dzisiaj wysłuchaliście do końca.
Do następnego razu.
Do następnego. Księgarz
i literatka.